Goście z Buszkowych, dzień dobry, pięknie. Taka mała miejscowość za Gdańskiem, chciałem powiedzieć, ale to chyba tak jest. Paweł Sidło i Arkadiusz Radomski. I tam jest coś dla mnie zupełnie niebywałego. Jest takie miejsce, które nazywa się Zieloną Latarnią, tak?
Generalnie tak można by powiedzieć. Natomiast jeszcze wracając do tego położenia Buszkowych, to taka ciekawostka, że Buszkowy było częścią Wolnego Miasta Gdańska przed wojną. W chwili obecnej jest oddzielną wsią, prawda, w gminie Kolbudy. Malutką wioską, gdzie właściwie kończy się droga. Otoczona lasami jest wieś. Kilka autobusów dziennie zaledwie odjeżdża. Nie wiem, czy 6 czy 7 chyba tych kursów jest dziennie do Gdańska. Także dosyć fajnie położona wieś, gdzie można się zaszyć i zniknąć.
To wy jesteście gośćmi ze wsi. Witam serdecznie, witam gorąco. Nie obrażacie się, gdy ktoś wam mówi, że jesteście ze wsi?
No wręcz przeciwnie, ja czasami mówię dosyć często, że jestem teraz ze wsi, już się nie znam na sprawach miejskich.
Może niedługo będziemy mogli mówić, że jesteśmy z miejsca, które się nazywa Zielona Latarnia. Bo to miejsce budujemy powoli w tej właśnie wsi tam.
Byłem zdziwiony, byłem zaskoczony, że no właśnie jakiś tam Buszkowy, tak? Jednak daleko za miastem, gdzieś tam pod lasem, bo to jest pod lasem rzeczywiście.
To jest w środku lasu właściwie, bo tam z każdej strony, może trochę bliżej, może trochę dalej, gdzie się człowiek nie obejrzy, to jest las.
Nagle okazuje się, że tam robiony jest taki jak dzisiaj, tak? Jest wieczór sów.
Tak, noc sów. To jest, co prawda, główna noc sów odbyła się tydzień temu, taka ogólnopolska. Prowadziłem taką noc sów właśnie nad Biebrzą w Goniądzu w naszym biurze ptaków polskich. Natomiast pomyślałem sobie też, że warto to coś takiego powtórzyć.
Bo to dygresja, jest wiceprezesem Stowarzyszenia Ptaki Polskie.
Dokładnie tak. I pomyślałem sobie, że warto również o czymś takim powiedzieć tam sąsiadom. Początkowo myślałem, zbierzemy się w 2-3 rodziny, opowiemy naszym dzieciom. Aż w końcu wyszedł taki pomysł, że powiesiliśmy na Facebooku, zrobiliśmy z tego wspólne wydarzenie ptaków polskich i Zielonej Latarni właśnie. O tej Zielonej Latarni zaraz powiemy, co to jest, bo cały czas krąży nazwa, a jeszcze nie wyjaśniliśmy. No i w ten sposób z właściwie małej niby tylko rodzinnego spotkania, czy sąsiedzkiego, no zrobiliśmy z tego większe wydarzenie.
Bo to ma być spotkanie najpierw u ciebie w domu, tak? Czy w obejściu?
Tak. Obejście to może za dużo powiedziane, ale generalnie w domu, tak.
A potem idziecie do lasu.
Las jest dosłownie 2-3 minuty za domem, także przejdziemy się troszeczkę do lasu, gdzie od czasu do czasu słychać puszczyka. Skąd od czasu do czasu słychać puszczyka? Może nam się dzisiaj go uda usłyszeć, więc to byłoby takie dosyć fajne sprawę na podsumowanie pewnej informacji. Chciałem przekazać po prostu wszystkim, którzy przyjdą dzisiaj wieczorem, coś o sowach. Skąd się wzięły sowy, jak one się pojawiły w naszej kulturze, blisko człowieka, jaką mają rolę w przyrodzie, no i czy należy się ich bać, czy nie? Jak im pomóc?
Wiesz, tego rodzaju warsztaty właśnie kojarzy najczęściej z miasta, bo to są takie warsztaty dla miastowych, a tu nagle gdzieś daleko, w głuchej wsi, tego rodzaju wydarzenie.
Wiesz, no to tutaj...
I cieszące się popularnością, tak?
Dokładnie tak, natomiast na tyle popularnością, że za 2 tygodnie też będziemy chcieli powtórzyć, bo mamy tyle zgłoszeń różnych osób, które nie zdążyły.
W chałupie?
W chałupie będzie dzisiaj komplet rzeczywiście, będzie ciężko się ruszyć. A za 2 tygodnie w Zielonej Bramie w Przywidzu spróbujemy zrobić tą noc sów dla większej ilości osób.
Następne warsztaty prowadzone między innymi przez Arka, tak? Warsztaty robienia domu z gliny, glinianych domów.
No tak, no my mieszkamy od maja zeszłego roku po sąsiedzku z Pawłem w miejscowości Buszkowy, która nas urzekła, wybierając miejsce do budowania własnego domu. Zbudowaliśmy taki dom i doszliśmy do wniosku, że warto te doświadczenia i tą wiedzę przekazać, ponieważ pomimo tego, że można znaleźć wiele informacji, to często nie mówi się o błędach, które można popełnić, czy o tym, że to jest trudna technologia tak naprawdę.
Bo ty masz taki dom z gliny.
Tak, tak. Mieszkamy w takim domu z gliny z żoną i z córką.
Jak ty sobie wymyśliliście? Bo to na Pomorzu rzadkość.
To prawda. Więcej takich domów jest w Polsce środkowej i południowej. No wszystko zaczęło się od tego, że chcieliśmy, podjęliśmy decyzję, że chcemy mieszkać w domu.
I jak on właściwie wygląda? Jak dom krasnoludków?
Nie. Nie wygląda jak dom krasnoludków. Chociaż chciałbym mieć taki dom, który wygląda jak dom krasnoludków. Nie, z zewnątrz właściwie nie widać, że on jest gliniany, bo posiada elewację drewnianą. Kryty jest strzechą, natomiast w środku widać na ścianach tynki gliniane, które różnią się trochę od, od wykończenia standardowego, więc w środku widać w pełni, że to jest dom z gliny. Natomiast z zewnątrz wygląda jak dom drewniany, kryty strzechą.
No to są poszukiwania, takie wasze poszukiwania tego, co naturalne, tak?
No tak, no po tym jak podjęliśmy decyzję, że chcemy zbudować dom, zaczęło się poszukiwanie, jak ten dom zbudować. Więc obserwowaliśmy, jak znajomi budują domy, jakie mają problemy z domami budowanymi, tak jak się buduje teraz najczęściej. Czyli
to pojawiają się... Chyba najczęściej, prawda?
Jeżeli to są domy drewniane, mogą to być domy murowane, że trzeba mechanicznie te domy wentylować, że pojawia się grzyb, że nie do końca jest taka wilgotność, jaka powinna być. Więc takim kluczowym pojęciem był mikroklimat w domu. I okazało się, że mikroklimat to nie tylko temperatura i wilgotność, ale mikroklimat to też ruch powietrza, jego prędkość i parę jeszcze innych składowych. I analizując to wszystko, doszedłem do wniosku, że taki mikroklimat, który jest najlepszy dla człowieka, znaczy, żeby człowiek najlepiej się czuł fizycznie i psychicznie, a jednak trochę czasu w domu spędzamy, chociażby śpiąc, to są trzy materiały budowlane, które są najlepsze. To jest glina, drewno i kamień. No i stąd wyszła decyzja o tym, żeby właśnie z gliny i słomy dom zbudować.
No wiesz, ale dom z gliny kojarzy się z czymś biednym, sklepiskiem.
I tak samo mi się kojarzył, bo chcę tutaj powiedzieć, że sam pomysł pierwszy gliny był mojej żony i pierwsza moja reakcja była no taka dosyć sceptyczna, ale jak nikt z tego nie buduje, jak to, nie da się w ogóle i tak to brzmi właśnie jak mówisz.
To jest też ciekawe zjawisko, że to był pomysł jej, a nie jego.
Tak, więc pełen szacunek,
bo zwykle,
to był
wiesz,
pomysł.
Kobiety, takie są stereotypy, przepraszam wszystkie panie i kłaniam się nisko, że one chciałyby marmury, złote klamki.
Nie, no to łamiemy stereotypy, łamiemy stereotypy, nie do końca tak jest. I stąd ten pomysł, więc od roku 2007 zaczęliśmy ten temat zgłębiać. Było kilka warsztatów, było wiele spotkań z ludźmi, którzy to zrobili, którzy mają pewną wiedzę. Temat dojrzewał, no i 2-3 lata temu zaczęliśmy budowę, w maju zeszłego roku udało się wprowadzić i te wszystkie doświadczenia, ta wiedza, czy te zalety domy z gliny potwierdzają się w rzeczywistości. Znaczy dom ma najlepszą wilgotność, jaką może mieć dla człowieka, nie jest za sucho, zimą jest ciepło. Zobaczymy, jak będzie wyglądało
ten
to.
Ten dom chyba po prostu działa tak, że on sam pracuje, tak? Nie trzeba przy tym, w cudzysłowie mówiąc, chodzić, tak? Nie trzeba tych wszystkich instrumentów, przyrządów ustawiać, stawiać,
to
konserwować.
Jest, tak, to jest bardzo ważne, ponieważ ta nasza analiza wykazała, że jest bardzo dużo sterowników, które w tej chwili regulują klimat w domu, czy temperaturę. Natomiast dom z gliny żyje razem z tobą.
Bez elektroniki.
Tak. Czyli nie potrzeba prądu, jest to tańsze i no jest naturalne. Czyli ten dom żyje, oddycha razem z człowiekiem.
My w tej rozmowie do tych wszystkich warsztatów jeszcze wrócimy, do tych wszystkich idei, bo tą główną ideą, o której chciałem opowiedzieć, to jest no takie miejsce spotkań, właściwie zielona latarnia w Buszkowych. To nie jest takie jedno miejsce, prawda?
Z zieloną latarnią to jest tak właśnie taka historia, że my się zaczęliśmy spotykać początkowo tak po sąsiedzku. Od czasu do czasu o czymś rozmawiać, o różnych doświadczeniach naszych, o tym, co chcielibyśmy robić. I powoli zaczął świtać pomysł, że właściwie no, warto by teraz robić coś wspólnie. Ponieważ ja, tak jak wspomniałeś, jestem wiceprezesem Ptaków Polskich. Od dłuższego czasu mam doświadczenia w organizacjach pozarządowych, właściwie od 98 roku na poziomie pracy z takiej regularnej, zawodowej, z organizacjami pozarządowymi. No, pierwsza myśl była taka, że no to właściwie włączymy te wszystkie inicjatywy do Ptaków Polskich, ale w momencie, jak im więcej rozmawialiśmy o pewnych pomysłach, właśnie o domach z gliny, o szkoleniach pewnego rozwoju osobistego, pewnych terapiach dzieci i młodzieży, którymi się na przykład moja żona zajmuje, malowaniem na szkle, malowaniem na płótnie, gdzie tam są tego typu osoby właśnie w okolicy, to stwierdziłem, że to tak mocno wędruje jakby w inną stronę niż tym, to czym się zajmują Ptaki Polskie, że właściwie warto namówić ludzi do nowej organizacji. Tym bardziej, że to będzie organizacja, która będzie działała bardzo tam lokalnie, prawda? I koncentrowała się na rzeczach znacznie, bym powiedział, szerzej wychodzących niż ochrona przyrody czy krajobrazu, a bardziej idąca w kierunku ku człowiekowi, ku budownictwu z gliny właśnie, ku innym rozwiązaniom takiego budownictwa alternatywnego, czy nawet ziołolecznictwa, plus tak jak mówiłem wcześniej, rozwoju osobistego, że warto by ludzi zgromadzić wokół właśnie
hasło
organizacji.
Hasło tej audycji brzmi nie śpi, zwiedzaj z Radiem Gdańsk. A to, co wy robicie, to jest takie krzątanie się po okolicy, można powiedzieć, i zwiedzanie okolicy.
Tak, to stały się właściwie taką tradycją dla nas nasze coniedzielne albo co sobotnie spacery. Zbieramy się z sąsiadami, z większą grupą ludzi, idziemy w teren, patrzeć właściwie, czy się wiosna zaczęła, jak wygląda las, jak płyną rzeki w okolicy, czy już żurawie przyleciały teraz w okresie wiosennym, lub po prostu odkryć ciekawe miejsca w buszkowskich lasach, które są bardzo interesujące, bo ten teren jest bardzo pofałdowany i w niektórych momentach po prostu czujemy się, jakbyśmy byli gdzieś w Beskidach, czy wręcz w Bieszczadach.
To Arek mi o tym opowiadał, że robicie też ciekawe zajęcia, wyprawy z dziećmi.
No to właśnie jest z tego, z tych rzeczy, które postanowiliśmy robić, zrodził się pomysł, żeby się zorganizować.
Żeby spotkanie sąsiedzkie nie polegało na tym, a jest wiele spotkań sąsiedzkich, bo dlaczego nie? Rozpalamy grillika, pieczemy kiełbaski, panowie piją piwo, rozmawiają, panie też popijają właściwie piwo.
A dzieci z boku są same. Mhm. I okazało się, że taki pomysł zorganizowania imprezy dla dzieci, gdzie przygotujemy mapę, przygotujemy punkty w terenie, zrobimy to z pewnym pomysłem. Jednym z pomysłów moich na taką jedną imprezę była kosmiczna podróż, czyli uczyliśmy dzieciaki, jakie są planety w Układzie Słonecznym. Każda planeta miała swój punkt w lesie i one szukały informacji o tych planetach i chodziły jednocześnie z mapą po terenie. Drużyna każda miała swojego opiekuna i rodzice też w to się zaangażowali. A dopiero po tym wszystkim było ognisko i to spotkanie, gdzie wszyscy cały czas komentowali to, co się wydarzyło w terenie. Tak, no wszyscy znaleźli, bo chodziło raczej o zabawę. Mhm. To ja pamiętam, że tam było około minus 10 stopni mrozu, bo to była zimowa impreza. I okazało się, że to jest bardzo ciekawa alternatywa właśnie dlatego, że dla tych tylko grilli, kiedy każdy rozmawia, a dzieci są osobno. I pozwala zintegrować i dorosłych, i dzieci, i wszyscy świetnie się bawią, więc było to coś innego. Stąd powstał między innymi ten pomysł, żeby każdy z nas coś innego robi, coś innego, ciekawego, żeby się zebrać i żeby to wszystko było łatwiejsze.
Bo wyprawa może być wyprawą rzeczywiście w jakieś egzotyki, w dalekie nieznane, ale wyprawa może być wyprawą gdzieś do sąsiadów, w niedaleką okolicę tak naprawdę i z tej okolicy też można po prostu czerpać.
Tak, okazuje się, że w tych Buszkowych, naszych kochanych, mamy bardzo wiele miejsc takich, które świadczą o historii. Odkrywamy spacerując aleje lipowe, które są dawnymi szlakami komunikacyjnymi, dawnymi ulicami jakimiś, które funkcjonowały drogami właściwie. Groby takie zapomniane gdzieś w zagajnikach poprzednich właścicieli całych tych wsi. Więc to są rzeczy, które znajdujemy, które nas inspirują do tego, że warto się tym zainteresować, warto to pokazać, warto to odkryć właściwie dla mieszkańców, ale i dla ludzi, którzy będą chcieli przyjechać i zobaczyć takie ciekawe miejsca, które świadczą o historii.
No co ciekawe, tam w Buszkowych, czego ja nie byłem w ogóle świadomy, gdy się tam sprowadzałem, to była wieś, która kiedyś żyła bardzo intensywnym życiem. Są kamienie z wyrytymi jeszcze nazwami dawnych ulic. Granitowe głazy gdzieś tam w trawie zagubione na przykład można znaleźć. Była tam karczma, był sklep kolonialny. Także była to dzisiaj właściwie taka mała, zapomniana wieś, troszeczkę PGR-owska, bo była przekształcona w PGR, tamte lokalne pola, prawda, w tym okresie powojennym, ale mająca bardzo bogatą historię. I to, co Arek powiedział też, no to jest bardzo fajna rzecz, że można właśnie pójść bardzo blisko domu i odkryć pewne rzeczy. My jesteśmy troszeczkę skażeni tym, co jest w telewizji, pewną pogonią, że tylko gdzieś daleko są fajne rzeczy, prawda. Oglądamy różne programy telewizyjne, prawda, o krajach egzotycznych. Kapitalne miejsca, dlaczego nie?
Zresztą jesteś zwolennikiem rzeczywiście tej teorii czy sposobu życia slow, tak? Wolno. Wrażliwie.
To jest to, co byśmy chcieli zaproponować. Uważnie. Właśnie te wyjścia na przykład z dziećmi co niedziela, no to jest fajne oderwanie się od komputera, od komórki, prawda, od smartfona, pójście w teren, spędzenie z dziećmi czasu i także po prostu popatrzenie na to, co jest blisko nas, czego
nawet
warto skorzystać.
Twierdzisz, że istnieje chyba coś takiego i takie warsztaty też robisz, jak slow photo, tak?
Tak, slow photography. Taki miałem kiedyś też prezentację, czyli tak zwana, właściwie ciężko to przetłumaczyć na język polski. Chodziłoby o to, że...
Wrażliwa fotografia, uważna fotografia,
fotografia fotografia, która troszeczkę się kieruje do wnętrza człowieka, czyli nie biegamy jak Japończycy przysłowowi i fotografujemy wszystko jak leci naszymi nowoczesnymi aparatami, gdzie można kilkadziesiąt tysięcy zdjęć zrobić bezkarnie w ciągu jednego dnia, a potem i tak nie wiadomo co z tego wybrać. Wręcz przeciwnie, koncentrujemy się na własnych uczuciach, własnych emocjach. Idziemy w teren bliski nam, znajomy, niekoniecznie nie wiadomo gdzie daleko. Nawet do pobliskiego lasu, nawet do pobliskiego parku, czy w część miasta, którą znamy, ale która budzi w nas jakieś emocje. Tam się zatrzymujemy nad sobą, nad własnymi emocjami, własnymi uczuciami i spróbujemy to połączyć z tym, co widzimy, co czujemy w tym miejscu i przekazać właśnie na zdjęciach.
To dziś w Radio Gdańsk. Goście Zbyszkowych, Paweł Sidło, Arkadiusz Radomski. Ale opowiemy też za chwilę o waszych dalszych podróżach, bo ty słyniesz z tego, że bardzo często jesteś na bagnach biebrzańskich, to raz. Ale zaskoczyło mnie też to, że to Paweł właśnie pojechał w tundrę. Myślę sobie, po co jechać w tundrę? To o tym za chwileczkę. Przecież tam właściwie jest tak, jak u nas na wczesną wiosną, tak? Kiedy bywały jeszcze roztopy, teraz już nie ma co topnieć, bo śniegu nie ma, roztopów nie ma, ale pamiętamy jeszcze. Ci starsi słuchacze Radia Gdańsk pamiętają być może, jak wyglądały dawnymi czasy roztopa. Jeżeli państwo mają jakieś pytania, to nasz SMS-owy numer 603-06-06-06. Wędrówki w poszukiwaniu tego, co naturalne dziś w Radio Gdańsk. Goście Zbyszkowych z mojej miejscowości, Paweł Sidło i Arkadiusz Radomski. Ale to jest troszeczkę tak, że wy tego, tej naturalności poszukiwaliście też daleko gdzieś tam, za miastem, a nawet w innych krajach. Paweł był w miarę niedawno, tak? W miarę niedawno był w tundrze.
No, tundra to jest takie moje ukochane miejsce. Właściwie co parę lat się tam wybieram. Miałem więc na razie oglądać tą bardziej europejską tundrę. Szwecję, Norwegię, Finlandię czy Islandię. Jeszcze w najbliższym czasie, w następnych latach czeka mnie w takim razie Syberia i Kanada.
Po co ty tam jeździsz, człowieku? Tam nie ma nic.
Jak się
można
tak popatrzy.
Się zanudzić na śmierć.
No z tym nudzeniem się to bym nie powiedział, ale rzeczywiście, gdy ktoś tak z zewnątrz popatrzy, to powie, kurczę, tam nic nie ma. No, nie ma takich drzew jak u nas, prawda? Nie ma takich jezior jak u nas obrośniętych roślinnością, prawda?
Trawa, jakieś oczka wodne, bagniska.
No dokładnie. Tundra jest zupełnie inną krainą. Ja tak mówię takim kolokwialnym językiem, że tundra to jest takie miejsce, gdzie nie ma tak zwanej przyrodniczej ściemy. Bo jak popatrzymy na kontynent ten główny, europejski i przyjrzymy się, jak tutaj funkcjonuje różne siedliska przyrodnicze, to się okaże, że właściwie my tą Europę zwałkowaliśmy wzdłuż i wszerz strasznie mocno rolnictwem, zmianami w przemyśle i nawet te miejsca, gdzie występuje dzisiaj, jak nam się wydaje, dzika przyroda, to są miejsca takie poantropogeniczne, zmienione wcześniej.
Były przekształcone przez człowieka.
Dokładnie.
Przyroda je w jakiś tam sposób odzyskała.
Tak, próbuje przyroda je odzyskać. Natomiast tundra to jest takie fajne miejsce, gdzie można zobaczyć, popatrzeć Bogu na ręce, jak właściwie powstaje przyroda. Bo w tamtym rejonach idę często pod lodowiec. Idąc od czoła lodowca, idę przez skały i kamienie, żwir, gliny zupełnie, czy piachy zupełnie nagie, pozbawione jeszcze żadnej roślinności, prawda? Zimne jeszcze z których temperatura, prawda, nie nastąpiła tak, aby mogła nastąpić sukcesja roślinna. Potem
powiedziałeś, że to wtedy ziemia, ta przyroda, natura jest in statu nascendi, czyli w punkcie tworzenia.
To jest takie właśnie określenie, które często pamiętam na moich zajęć chemicznych, czyli robiliśmy pewien proces i in statu nascendi, czyli oglądaliśmy w trakcie, jak zachodziła pewna reakcja chemiczna, jak powstaje nowy związek chemiczny. I tam jest podobnie tak z przyrodą. Tam wchodzimy w tundrę i widzimy tą przyrodę in statu nascendi. W momencie powstawania, jak budują się, prawda, mchy, porosty, różnego rodzaju krzewinki, rośliny zielne. Idziemy na południe, pojawiają się pierwsze brzozy, drzewa szpilkowe, prawda? I to jest taki fajny moment, bo idąc przez Skandynawię, tutaj najbliższą nam, nie ma co nawet jechać do Kanady czy do Syberii, wystarczy do Skandynawii, widzimy, jak ustępował lodowiec również z naszych terenów Polski wieki, właściwie tysiące lat temu, prawda? Ponieważ idziemy od lodowca, idąc tak w dół właśnie, od lodowca poprzez tereny zupełnie nagie, potem zaczyna się pojawiać w tej tundrze ta roślinność, gdzie niby nic nie ma, ale naprawdę tundra niesamowicie żyje.
Jak geolog, przyrodnik, tak?
Tak, i potem znowu docieramy do innych lasów. To jest kapitalne doświadczenie zobaczenia tego, jak przyroda sama się rządzi w takich terenach.
To jak ty organizujesz taką wyprawę do Skandynawii? płyniesz promem, bierzesz samochód, płyniesz promem na drugą stronę Bałtyku?
Wiesz, to jest takie właśnie najprostszą metodą u nas w Polsce. Jeżeli chcielibyśmy większą grupą jechać, to po prostu zabrać się w parę osób w samochód, przepłynąć promem rzeczywiście i rzucić się dobrze przygotowanymi drogami na północ, bo rzeczywiście ta sieć dróg na północ jest bardzo fajna wzdłuż Bałtyku przez Szwecję i tam sobie można po prostu zostawić samochód, gdzie popadnie przy drodze.
Poszukać dużego parku narodowego?
Nawet nie parku narodowego. Powiem ci, że w Norwegii, bo ja bardzo lubię Norwegię akurat tutaj, jest tak fajnie, że właściwie nie musisz szukać parku narodowego. W Szwecji zresztą w niektórych terenach również. Po prostu idziesz w tundrę.
Rozbijacie namioty po drodze?
Tak. Co ciekawe, znowu w Norwegii jest taki zapis, że również i w parkach narodowych, że możesz się właściwie rozbijać gdziekolwiek ci się podoba, gdzie chcesz. Z pewnymi takimi ograniczeniami oczywiście własności, poszanowania własności terenów, ale co ciekawe w tundrze można na przykład palić ogień przez cały rok. A w terenach właśnie pozatundrowych tylko w określonym terminie.
Jakie oni tam mają zaufanie do ludzi?
To jest jedna rzecz, a druga sprawa, że tych ludzi jest naprawdę mało. Słuchajcie, ja kiedyś chodziłem 3 tygodnie właśnie samotnie z plecakiem po terenach, zarówno parkach narodowych, jak i terenach poza parkami w Norwegii. I w czasie tego mojego pobytu spotkałem na szlakach turystycznych no chyba niecałe 10 osób zaledwie. Proszę sobie wyobrazić, jak mały jest ruch turystyczny. Śmieci w ogóle przez te 3 tygodnie w ogóle nie znalazłem na szlakach turystycznych, czego u nas jest zupełnie inaczej. Pójdźmy sobie na jakikolwiek szlak przez Park Narodowy, którykolwiek w Polsce. Okaże się, że spotkamy dziesiątki, w okresie, w sezonie takim wędrówkowym, dziesiątki, setki, a czasami wręcz tysiące osób, bo to mi się zdarzało także w tych parkach górskich naszych polskich. Nie mówiąc o śmieciach, butelkach plastikowych, które wyrzucają turyści. No gdzieś tam nam brakuje pewnego poczucia, że to, co ta przyroda, prawda, jest nasza, jest i że
należy brakuje nam wrażliwości, brakuje nam pewnego rodzaju kultury.
No niestety tak, to jest smutne, że trzeba o tym powiedzieć właśnie w takich kategoriach, bo gdziekolwiek się nie ruszę, to te śmieci widać. Jak jeżdżę po Polsce, bardzo dużo właśnie jeżdżę po Polsce, też na małych drogach śródleśnych pełno śmieci wywalanych z samochodów. Skoro ktoś kupił przecież jakiś napój, czy nawet w którejś z tych sieci fast foodowych jakieś jedzenie, no to te śmieci może przywieźć i walić w domu, to jest przecież niewielkie. Mimo to wędruje to za okno.
Jest też zadziwiające zjawisko, bo wy mieszkacie pod Gdańskiem w małej miejscowości. Zadziwiające zjawisko, że ludzie tak bardzo chcą mieszkać gdzieś na skraju lasu, blisko łąk, tak blisko zielonego. Okazuje się, że w tym miejscu, które jest bardzo ładne i zielone, w którym powstaje nowe osiedle, to zaraz to miejsce zostaje przez tych ludzi, którzy mają to pragnienie, zaraz zniszczone gdzieś tam wokół. No, tak bywa bardzo często.
Tak, i zupełnie tego nie rozumiem, szczerze mówiąc. I to, co właśnie mi się bardzo podobało tam na północy, w tych okolicach tundrowych, że tego nie ma. Tam nie obserwowałem właśnie tych zwałów śmieci wywalanych przez okna samochodów.
Nawet tego nie ma pod dużymi miastami, pod Helsinkami. Ja tam byłem w kilku takich miejscach turystycznych, nad jakimiś jeziorkami, gdzie był kemping, nie kemping, takie miejsce do kąpieli. Wszędzie czysto. Co jest?
Dobre pytanie.
A może to wynika z tego, że...
A pojedźcie do nas w niedzielę, na przykład nad jezioro Kamień.
No to, co zostaje po ludziach, co zostaje po grillach, gdzie mówię, że okej, niech przyjeżdżają ludzie, niech sobie grillują. Nie ma w tym nic złego, ale niech zabiorą wszystko ze sobą, co przywieźli. Do najmniejszego śmiecia. Niestety jest tak, że połowa z tego, co przywożą, zostaje na miejscu.
No, tak, jest to proste.
Może gdyby ludzie poznali, czyli to spędzanie wolnego czasu, to nie byłoby tylko to grillowanie, tylko spacer po lesie. Gdyby zauważyli, że tam jest wiele ciekawych miejsc, czy odgłosów, tak jak ta Noc Sów, którą Paweł organizuje, i zauważyli bardzo duże bogactwo tego, co jest wokół, to może zauważyliby też, że szkoda tam śmiecić, że szkoda to niszczyć. A ta wiedza może jest mała trochę. Może ona się ogranicza do tego miejsca, gdzie się rozstawia tego grilla. I tak samo może być też w miejscu, w którym się mieszka, że mieszka się, nawet jeżeli to jest dom poza miastem, to tam się mieszka, tam się śpi, grodzi się swój teren i jedzie się do pracy, wraca się i właściwie cały czas człowiek jest w tym ogrodzeniu, nie wychodzi się albo rzadko się wychodzi poza ten swój płot. I stąd może łatwiej jest śmiecić, może łatwiej jest za płot to wyrzucić, bo tego, co jest dalej, się nie zna.
No, jest jeszcze też taka kwestia, teraz jak mówiłeś, to skojarzyło mi się może taka troszkę bardzo historyczna, która spowodowała w nas osadzenie się takiego myślenia. No dawniej ludzie nie używali żadnych plastików, dawniej były, prawda, rzeczy gliniane, drewniane.
Właściwie wszystko można było wyrzucić
można
za płot.
Można było właśnie wyrzucić za płot, zaorać i u nas ta wegetacja jest tak silna, tak intensywna, mimo że mieliśmy dawniej ostre zimy, to jednak ta wegetacja była tyle silna, że to wszystko zarastało. To wszystko wracało do natury, to drewno, glina, prawda, czy nawet no metal wyrzucony po wielu latach korodował i on znikał. Natomiast wracając jeszcze do tej tundry, prawda, i terenów północnych, tam co ciekawe, ta wegetacja jest tak znowu powolna, że cokolwiek zostawimy, zostaje na długie, długie lata. I to jest ciekawe, że pozostałości z XIX wieku potrafią jeszcze, tak odwiedziłem jedną stację właśnie telegraficzną, leżą tam rzeczy, które są jeszcze od XIX wieku pozostawione.
Od XIX, tak?
Tak, gdzieś w tundrze na przykład właśnie jakieś elementy wczesnej zabudowy z tamtego czasu, nawet drewniane, nie zdążyły jeszcze przekorodować. Drewno nie zdążyło wejść w obieg materii całkowicie, dlatego że okres wegetacyjny jest tak krótki, że po prostu wszystkiego rodzaju i grzyby, bakterie, porosty, mchy nie zdążą tego jakby obrócić na nowo.
No dobrze, to mieszkacie pod namiotami, tak? Czy korzystacie z tych słynnych znowuż skandynawskich domków? Podobno jest tak, że tam można spokojnie przyjechać, jest spiżarka z zapasami, bierze się te zapasy, robi tam, nie wiem, kolację, obiad, śniadanie, zostawia za to pieniądze.
Może być tak, jest ale czysto, są też schludnie. Takie sytuacje, że po prostu ludzie, gdy wracają z takich terenów, zostawiają jedzenie, którego nie chcą zabierać ze sobą. I bezpłatnie można wtedy z takiego jedzenia skorzystać. Jeżeli nawet też się ma coś swojego, niepotrzebnego, można zostawić i po prostu odejść. Są chałupki płatne, gdzie trzeba płacić, ale są też bezpłatne, należące do parków narodowych, ale zasada jest jedna, śpisz tylko jedną noc. Skoro nie płacisz, to prawda, śpisz jedną noc. I w tym tak naprawdę jest tak mało ludzi, że te chałupki nie pękają w szwach od turystów, wręcz przeciwnie bym powiedział.
Bo ilość turystów to jest to, co czyni tę różnicę po prostu. U nas każdemu się wydaje, że on ma prawo do zobaczenia wszystkiego i chcieliby ludzie gremialnie wszystko oglądać. Właśnie o Skandynawii słyszałem, że Skandynawia jest dobra dla miłośników gór, bo jest taka bliska, bo jest taka niedaleka. Nasze Tatry są przepiękne, przecudowne, ale od wielu już ludzi słyszałem, że oni się tymi Tatrami właśnie no nie tyle znudzili, ile zrazili do nich, że trzeba stać na jakiś Giewont tam w kolejce. To po co? To
lepiej nie tylko Giewont. Ja też zabrałem kiedyś rodzinę w Góry Stołowe. I rzeczywiście bardzo dobrze urządzono Góry Stołowe, Park Narodowy Gór Stołowych.
Który ja uwielbiam.
Żeby ograniczyć rozchodzenie się ludzi. Zrobiono metalowe kładki, ścieżki, schodki i tak dalej. Ale po tych schodkach idzie się po prostu krok za krokiem za kupą turystów.
Chociaż cudownie chodzi się między tymi skałkami, tak, tak przyciskając w takim krasnoludzim.
Ale właśnie ten tłok jest tak ogromny, że tam właściwie nie ma miejsca na chwilę zatrzymania się, odpoczynku, odetchnięcia tymi górami. Co innego jest właśnie w tych terenach północnych, gdzie jest znowu ludzi tak mało, że spokojnie można pójść troszeczkę dalej w teren, niekoniecznie zaraz przy parkingu. Pół kilometra, kilometr w głąb góry i właściwie się ląduje w takim krajobrazie, w takim miejscu. Jak powiedziałeś, nic nie ma, ale to jest fajne właśnie, bo tam nie ma też ludzi. Natomiast wbrew pozorom jest tam sporo bardzo ciekawych, przepięknych roślin i ptaków, które przyprawiają o zawał serca, pardwy, które zrywają się po prostu dosłownie spod nóg. Takie, można powiedzieć, kury górskie z niesamowitym łopotem skrzydeł, które się tak nie boją, że dopiero prawie, że jak się na nie nadeptuje, zrywa się wielkie stado i wtedy naprawdę jest niesamowity efekt.
O takich rzeczach to tylko właściwie można o nas poczytać w jakichś książkach przyrodniczych sprzed 50 lat.
W naszych terenach tak. Ja pamiętam dzieciństwo, kiedy zupełnie inaczej było z ptakami w Dolinach Rzecznych. W dolinach, które ja się wychowywałem, w Dolinie Nidy, z rybami, starożyczami, kiedy sam na ryby jeździłem z ojcem. Tego już nie ma właściwie. To jest zadziwiające, że w ciągu jednego życia, jednego człowieka takie rzeczy znikają.
W ciągu jednego pokolenia to wszystko znikło. Rzeczywiście, gdy ja też byłem dzieckiem i wspominam, gdy szło się nad jezioro, no to tam pływały sobie i szczupaki i mnóstwo było tej drobnicy. Właściwie te ryby można było ręką powybierać. Słuchacze wspominali niedawno, nasi słuchacze, że no w Zatoce Gdańskiej było naturalnym, że tam pływały węgorze, można było pójść sobie z wędką na ryby i nałapać szczupaków czy płoci.
No, ja podobne obrazki pamiętam z Doliny Nidy, przed meliorracją rozlewisk, gdzie jeździliśmy na karasie. Jako dziecko wtedy jeździłem jeszcze małe, to nie patrzyłem nigdy na spławik. Woda była tak przejrzysta i karasi było tyle, że ja patrzyłem, który złapie chleb, bo na chleb łapaliśmy, nie na specjalne jakieś przynęty, który złapie chleb w pysk. Wtedy można było rybę wyciągać, nie patrząc tak jakby na spławik. Tak była przejrzysta woda. Pamiętam po prostu ogromne stada karasi przy wschodzącym słońcu w tych rzekach, rozlewiska, gdzie szczupaki miały tarlisko, karpie, leszcze. To były niesamowite miejsca, niesamowite, jeśli chodzi o zarówno ryby, jak i ptaki, które tam występowały. Potem przyszły melioracje w latach, na przełomie lat 70., 80., które poprostowały, spowodowały, że rzeka przestała wylewać. Tarliska ryb zanikły, wiele siedlisk ptaków znikło, a teren i tak rolniczo nie jest użytkowany, więc po co meliorować, skoro i tego nie używamy.
Wrażliwość, a wrażliwość też Pawła, bo Paweł mi przypomniał, Paweł Sidło i Arkadiusz Radomski są naszymi gośćmi. Nie Paweł, ale Arek przypomniał mi, że my kiedyś z sobą rozmawialiśmy na temat Syberii, tak? Bo ty też z Syberii przywiozłeś tego rodzaju ideę naturalnego życia?
To dawne dzieje przypomniałeś, tak. Faktycznie 15 lat temu też spotkaliśmy się tutaj i rozmawiałeś z nami na temat naszej wyprawy. Już nie z Pawłem, ale z Michałem. Tak, pojechaliśmy i parę miesięcy, prawie pół roku spędziliśmy dokładnie nad jeziorem Bajkał.
A ja tego już nie pamiętałem, trzeba przyznać.
No to paręnaście lat minęło, tak.
Bo z podróży to macie, z wyjazdów to macie, tę swoją wrażliwość na okolicę, na naturę, na przyrodę.
Ja myślę, że każde podróże, gdzie jedzie się i ogląda się albo rozmawia się z ludźmi, którzy mają inne spojrzenie na życie, dla których inne rzeczy są ważne i to nabiera dystansu się do siebie i do otoczenia i pewnego szacunku do siebie i do otoczenia. I wiele rzeczy tak, przywozi się z podróży i człowiek próbuje to adoptować tutaj. No i to prowadzi do zmiany, do pewnych nowych pomysłów, które okazują się ciekawe. Więc z takich podróży, gdzie z jedną osobą spędziłem kilka miesięcy i trzeba było sobie poradzić, bo tamte tereny akurat były bardzo mało zamieszkałe, człowiek przywozi pewien bagaż, który potem procentuje.
Wiesz, bo ktoś może powiedzieć, po co właściwie ci ten dom z gliny? Tyle przy tym chodzenia, tak? Bo to jest odkrywanie nowej metody. Starej, ale trzeba ją odkryć na nowo.
No właśnie, no ale to można by się zapytać, po co właściwie tutaj żyjemy, no bo o to chodzi, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby zrobić coś ciekawego.
A lepiej kupić cegły, po prostu pójść na skróty.
Nie lepiej pójść na skróty, bo ważny jest efekt, który się osiągnie. Znaczy, no,
a ty można... ubijasz glinę, tak? Suszysz te cegiełki gliniane na słońcu.
Tak, no bo słońce jest ogólnodostępne i najtańsze dla wszystkich. A ta glina, która jest w tych ścianach, jeżeli dom skończy swoją żywotność, to znakomicie wróci do natury, a nie będzie z tego ileś set styropianu, który potem będzie jeszcze przez 300-400 lat zalegał w ziemi.
No wiesz, ale czym innym jest mieć taką ideę rzeczywiście, a czym innym to jest to robić?
No i właśnie dlatego
bo
warto...
wszyscy jesteśmy wspaniali, cudowni, szlachetni.
Właśnie dlatego próbujemy zachęcić, pokazać, że nie jest to aż takie trudne, a że plusy, czy te wartości, które są, no są bezcenne, bo zdrowie mojego dziecka czy żony jest bezcenne. Uważam, że...
Wiesz, ja rozmawiam z ludźmi, którzy mieszkają za miastem. Dwóch mężczyzn dyskutuje o swoich samochodach na przykład. I dyskusja jest na temat, które auto pali mniej, a które więcej. Okazuje się, że to jego, ten samochód z napędem na cztery koła pali naprawdę niewiele, bo tylko 13 litrów. Super, super sprawa. No,
no tak, ale jak tych samochodów jest
bo ten
kilkadziesiąt
pierwszego to
tysięcy.
Pali 15 litrów.
No tak, ale jak tych samochodów jest
i
kilkadziesiąt
oni uważają
tysięcy,
się za ludzi tego... wrażliwych, mieszkających za miastem właśnie.
No, każdy powinien swoją wrażliwość kształtować sam. No, my mamy pewną ideę i zmierzamy w tą stronę. Wszystko to, co sobie założyliśmy przed rozpoczęciem budowy, a mieszkamy od maja już w tym domu, się sprawdza. To znaczy jest wygodnie, jest przyjemnie, nie chorujemy, nie ma problemów z alergiami, jest mniej kurzu w mieszkaniu. jest naprawdę inaczej niż w bloku, niż gdzie indziej.
Ja muszę tutaj dodać takie swoje spostrzeżenia z Arkadomu, które mnie niesamowicie zadziwiło, bo Arek ściany wygładzał, tak jak mówił, pędzlem i wodą. Bez żadnych utwardzaczy, bez żadnych gruntów tak zwanych specjalnych farb. Do gliny po prostu jest czysta glina. Wielokrotnie przecierałem ręką po tej glinie wygładzonej tylko wodą i ona w ogóle nie pyli, w ogóle nie brudzi. Zresztą za każdym razem, jak przychodzę, to robię, żeby sprawdzić, jak to się działa, jak to działa po upływie czasu. Słuchajcie, to jest dla mnie niesamowite, że glina i woda po prostu daje taki genialny efekt właśnie, że nie trzeba niczym tego jeszcze dodatkowo poprawiać. A na dodatek, wracając do mikroklimatu, kiedyś leżała dziwna rzecz w takiej drewnianej misce u Arka. Co to jest takie dziwne, ni to kokos, takie ciemno? Okazało się, że to była zmumifikowana kapusta czerwona. Zostawili kapustę czerwoną po jakichś świętach, Arek z Roxaną, i słuchajcie, po jakimś, nie wiem, miesiącu czy dwóch miesiącach kapusta nie zgniła, nie zczerniała, nie zaczęła się psuć, zaczęła wysychać, tak byśmy ją wyciągnęli z jakiegoś grobowca faraona. Po prostu wyschnięta, pięknie zmumifikowana. Dla mnie to było niesamowite, jak właśnie warzywa i owoce zostawione w takim domu pracują, że nie ma tam zgnilizny, nie pojawia się na nich zgnilizna, ale one po prostu zaczynają wysychać. Więc gdzieś ta glina i drewno kapitalnie pracują, pozwalając właśnie naturalnym produktom zostawionym na wierzchu zupełnie inaczej reagować.
Paweł, to ty się tłumacz, dlaczego ty jeździsz tam, gdzie jest zgnilizna, czyli na bagna, bo bardzo często jeździ do Goniądza na bagna biebrzańskie.
No to jest kolejny jakiś punkt moich podróży, moich wyjazdów, bagna biebrzańskie. Tam jest biuro, główna siedziba Ptaków Polskich, gdzie często bywam, ale nie tylko w sprawach takich papierkowych, można powiedzieć do pracy, ale również na, tak jak w ubiegłym tygodniu, na przykład na organizację Nocy Sów, w maju znowu się tam pojawimy na organizację zlotu Ptaków Polskich. Bagno Biebrzańskie dosyć interesujący teren, chociaż tak jak mówiliśmy wcześniej, mocno zmieniony przez człowieka lata temu. Tam bagna biebrzańskie były mocno wykaszane w dawnych, dawnych czasach ręcznie. Trawa była wywożona na łodziach poza bagno, żeby ją suszyć, czy lekko podsuszoną właśnie z takich terenów wywożono na łodziach. W chwili obecnej jest to park narodowy i jedna z najlepiej zachowanych tak dzikich dolin rzecznych w Europie. Warto się tam wybrać, zobaczyć, jak wygląda taka dolina rzeczna, która jednocześnie jest uprawiana przez człowieka, bo jest tam cały czas wykaszana trawa, jednocześnie zostawiane jest tam sporo dzikich terenów. To, że jak przyroda odzyskała ten teren po ustąpieniu człowieka, pokazuje fakt, że jest tam matecznik, można powiedzieć, łosia polskiego. Właściwie, gdy łoś zniknął z całych terenów, utrzymał się, pozostał na bagnach biebrzańskich. Ta populacja łosia zaczęła wzrastać i zaczęła się rozchodzić po Polsce właśnie z tamtych terenów. Plus gatunki ptaków, które nie występują nigdzie właściwie indziej, tak jak orlik grubodzioby, tylko na terenie Doliny Biebrzańskiej, co pokazuje również, jak cenny jest to teren, jak przyroda go kapitalnie odzyskała.
Taki wniosek nam tutaj górnolotny doprawdy wychodzi po tym spotkaniu, czy w czasie tego spotkania, że można żyć w zgodzie z naturą.
Można żyć, tak. To jest coś, do czego stale dążymy, namawiamy, próbujemy promować różnego rodzaju postawy, ale to nie jest, to wydaje się coraz trudniejsze w tym natłoku i
to
biegu.
To my do tego jeszcze wrócimy. Po południu, dobrze? Nie w grudniu po południu, tylko po południu za 5 minut, godzina 12 i wiadomości w Radio Gdańsk, ale o tym życiu w zgodzie z naturą, podglądaniu przyrody będziemy rozmawiali po godzinie 12. No przecież mamy zaproszenia dla słuchaczy Radia Gdańsk na Noc Sów i jedną, i drugą, ale też na warsztaty, bo niedługo organizujecie też warsztaty robienia domów z gliny.
Tak, w drugiej połowie czerwca chcielibyśmy zaprosić chętnych najpierw do tego, żeby pokazać, jak tynkuje się w glinie. Znaczy te warsztaty będą poświęcone tynkowaniu z gliny. W domu, który de facto nie jest zbudowany z gliny.
No, bo to jest okazja do tego, żeby o tej idei porozmawiać, podyskutować. Paweł Sidło, Arkadiusz Radomski w naszym studio. Taki goście zbóżkowych, tak? Z małej miejscowości, powiedzmy, z wioski, tak? W okolicach Gdańska.
Lokalny koniec świata.
Chociaż Kolbudy są waszym takim centrum, prawda? Niedalekie.
No, Kolbudy to jest ta gmina, to jest gminna większa.
Tam jeździcie po zakupy.
Na dokładnie, pewno. Tak. Tam jest targ, tam jest bazar, ale też można od sąsiadów zawsze jakieś świeże mleko, czy bardzo dobrej jakości jajka.
Takie rzeczy się zdarzają?
Jak najbardziej.
Jaja prosto od chłopa można kupić? One są nieoszukane?
Mój sąsiad, który ma parę kur, właśnie też czasami od niego jajka bierzemy, a dzieci swego czasu miały świetną zabawę, jak robiły sałatki dla kur. wyrywała nam sałatę, potem goniłem dzieci, bo zmasakrowały ogródek z sałatą i siekały tą sałatę z rzodkiewkami, z czymś tam i biegały te kury dokarmiać.
Ale wymieniały to na jajka potem też.
Się trochę to na tym właśnie polega, żeby też dzieciaki miały radość z takich prostych czynności. Po to się to robi. Chociaż są zarzuty do Arka, a mianowicie, niech się pan trzyma, panie Arku, bo jest pan egoistą, jak się wydaje. Czy pan Arek wie, jak długo taki dom postoi? Dom z gliny, bo on spełnił swoją fanaberię, ale dzieciom w spadku to zostawi rozsypującą się szopę. Tak pan Paweł napisał. Pan Piotr, przepraszam.
Panie Piotrze, dziękuję za cenne uwagi. Ja bym raczej powiedział, że spełniłem swoje marzenie, a nie fanaberię. I zachęcam wszystkich, żeby próbowali spełniać swoje marzenia, bo okazuje się, że warto i że potem zostaje z tego dużo satysfakcji i na pewno bardzo ciekawych rzeczy. Jestem spokojny o swój dom. Takich domów bardzo wiele stoi po kilkaset lat i w Polsce, i w Europie.
Set?
I mają się... Tak.
Znaczy, najlepszym przykładem, a jest taki przykład, chiński mur został zbudowany z bloczków z gliny. Do tej pory ma się dobrze.
Ma się bardzo dobrze. Oczywiście jest wiele rzeczy, które są zagrożeniem dla takiego budownictwa i nie ma co się oszukiwać, że trzeba takie domy zabezpieczyć od wody, bo woda rozpuści glinę i to cudów nie ma. Natomiast takie domy stoją w Europie, mają się dobrze, są duże, mniejsze, to budowało się takie domy zaraz po wojnie, to były domy nawet wielokondygnacyjne, wielorodzinne. Moja mama w takim domu się wychowywała i stał prawie 200 lat, nic się z nim nie działo, a budowany był przez właściwie kobiety kiedyś same, które tą glinę brały z jakiegoś zbiornika, mieszały to ze słomą i ręcznie to lepiły. Budując swój dom, starałem się korzystać też z technologii, które są dostępne, które są nowoczesne. To znaczy mamy wiedzę, mamy pewne elementy, które można wykorzystać. No nie obawiam się, że ten dom nie postoi i myślę, że zostanie, jeżeli tylko moja córka będzie chciała w nim zamieszkać kiedyś, czy z niego skorzystać, to myślę, że będzie mogła i że on będzie stał.
Zauważyłem też, że wiele osób, które do tej pory budowało domy kilkupokoleniowe tak naprawdę, takie rodzinne naprawdę, 300 metrów na przykład kwadratowych, to teraz ma kłopot, bo dlatego, że dzieci gdzieś tam uciekły, wyjechały za granicę albo wyjechały do dużego miasta i bardzo często tak bywa, że w tym wielkim, ogromnym domu zostają rodzice.
No właśnie, nasz dom jest mały, on jest na nasze potrzeby skrojony. Jeżeli będzie chciała córka w nim mieszkać albo dobudować sobie coś, być może z gliny, być może nie, no to bardzo będziemy się cieszyli. Natomiast on jest skrojony na nasze potrzeby dzisiaj. Myślę, że będzie stał też, jeżeli
ktoś będzie chciał z niego korzystać. Jeszcze jest tak, że zauważyłem, że niektóre gusta i gościki się zmieniały. Na przykład jest pełno domów z lat 70., tak? Te gierkowskie klocki takie jednorodzinne, bardzo solidnie zbudowane, ale gdy to młodsze pokolenie, nowe pokolenie ma tam mieszkać, to zwykle chce wprowadzić zmiany, bo ten dom, tak się chyba mówi, że on zestarzał się moralnie, sfatygował się moralnie, bo to są zwykle w środku małe klitki, aczkolwiek solidnie wybudowane i właściwie nie ma co z tym zrobić, bo chciałbym się współcześnie mieć salon z kuchnią na przykład razem, tak, a to zupełnie te pomieszczenia nie przystają do współczesności.
No tak. No, prawda jest też taka, że żywotność domów budowanych obecnie też szacowana jest na około 100 lat, pewnie nie więcej. Ja się nie obawiam o mój dom ze słomy i gliny.
Kiedy zaprosić można słuchaczy Radia Gdańsk również na warsztaty do Buszkowych? Do Zielonej Latarni?
Tak, zapraszamy. Podobało mi się na początku, że Zielona Latarnia jest miejscem. Tak, do miejsca Zielona Latarnia zapraszamy w czerwcu. To będziemy się starali pokazać, jak wykonywać tynki z gliny, czyli jak wykańczać domy postawione nie tylko w technologii glinianej, ale w innych technologiach, bo można używać gliny jako tynki, wykańczać domy inaczej postawione. Pokażemy, jak dobierać proporcje w zależności od tłustości gliny, bo to jest bardzo ważne. Każda glina jest inna, to nie jest taki materiał, który jest taki sam.
A skąd właściwie pozyskujecie glinę?
Z bardzo różnych miejsc. To znaczy, jeżeli akurat tutaj znaleźliśmy miejsce w Przywidzu, gdzie jest bardzo dobra glina, po prostu jest na polu, Natomiast glinę można też kupić, jest kilka kopalni tutaj nawet w pobliżu, które zajmują się na przykład produkcją keramzytu z gliny.
To właściwie budowa domu z gliny to bardzo duży, obszerny temat. Ja już teraz umawiam się, Arku, z tobą na pełną audycję rzeczywiście o tym, jak taki dom zbudować, jak taki dom wygląda, jak się wam w tym domu mieszka.
Z wielką przyjemnością zapraszamy do nas do domu i ciebie, i wszystkich słuchaczy. Zapraszamy na warsztaty też.
A pani Anita chciałaby dzisiaj wybrać się do Pawła, do domu. Może przyjść? Bo ona pyta, że mieszkam po sąsiedzku w Babim Dole, jak można skorzystać z nocy SUV. Pozdrawiam i proszę o informację, gdzie znaleźć informacje, wiadomości o nocy SUV. Anita.
Zapraszam jak najbardziej dzisiaj. Buszkowy Górne. Na mapie często funkcjonuje jako Buszkowy, ale tradycyjnie mówimy o Buszkowach Górnych. Buszkowy Górny, dom numer 2. Tam spotykamy się o godzinie 18. Będą prezentacje, gdzie wyjaśnię troszeczkę, jakie mamy gatunki SUV w Polsce, czym one się różnią, jakie siedliska zajmują. Powiemy troszeczkę o biologii SUV, ale bez naukowych raczej takich dywagacji, raczej powiemy o tych takich ciekawostkach, dlaczego osoba potrafi obrócić głowę o 270 stopni, jak funkcjonują oczy, słuch, pióra, dlaczego jest ten loft bezszelestny. Troszeczkę o SUV-ach w kulturze i potem na koniec wyjdziemy sobie na krótki spacer, żeby się przejść.
Jakie tam macie SUV-y w okolicy?
To, co ja słyszę czasami ode mnie z balkonu, to puszczyk. Odzywa się w lesie za szkołą, także mam nadzieję, że dzisiaj też będzie noc na tyle chłodna i gwieździsta, żeby puszczyk był
aktywny.
Bo
to może być dobra noc na poszukiwanie, do poszukiwania SUV?
Jeśli chodzi o pogodę, to na pewno bardzo silne wiatry, czy duże zachmurzenie, opady deszczu nie sprzyjają nasłuchiwaniu SUV w nocy. Najlepsze są noce chłodne właśnie, gwieździste. Z czystym niebem, tak zwane wyżówki, kiedy można wyjść i wtedy jest cicho, spokojnie.
Gwiazdy, księżyczcy i sowy, tak?
Tak, dlatego, że głos się niesie daleko. To jest bardzo istotne. Jak się samce odzywają, to nie po to, żeby sobie tylko pochuczeć, ale dać znać, że to jest mój dom, moje terytorium, mój obszar, więc w ten sposób potrzebują ciszy i głos się niesie bardzo daleko. Sam wtedy jest słyszalny i jest pewny, że...
On w ten sposób oznacza swój teren, czy też przywołuje panią samicę?
Dokładnie, oznacza swoje terytorium. Sowy nasze, polskie, generalnie można powiedzieć, są osiadłe. One w okresie oczywiście zimowym, pozalęgowym, często przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia w miejsce, gdzie mogą je znaleźć. No obecnie przy bezśnieżnych zimach to właściwie ta osiadłość SUV jest jeszcze silniejsza niż dawniej, kiedy dużo zależało od tego, gdzie śnieg...
Aha, jakby... czyli jak się zaczyna mieć sowę w swojej okolicy, to ta sowa po prostu już najprawdopodobniej będzie.
Tak, jeżeli tylko my, ludzie, nie zniszczymy jej siedliska, nie zetniemy drzewa, czy też nie zamurujemy domów wszystkich, czy nie zatkamy wież kościelnych, to te sowy mogą zostać tam na wiele, wiele lat.
A takie rzeczy potrafimy robić, niestety.
Niestety to się dzieje, tak, i o tym też chciałem troszeczkę powiedzieć, jak pomóc sobą. Więc dzisiaj zapraszam. Informacje więcej znajdziemy pod hasłem Zielona Latarnia na Facebooku. Można znaleźć nas tam na naszym fanpage'u i tam jest informacja właśnie o tym, że Zielona Latarnia i Ptaki Polskie dzisiaj organizują nocsów. To jest taki pierwszy, a ponieważ mieliśmy dużo zgłoszeń osób, które nie mogły przyjechać dzisiaj, bo tak mówię, w ostatnim momencie to zostało właściwie niemalże ogłoszone, to zapraszamy jeszcze za 2 tygodnie do Zielonej Latarni, do Zielonej Bramy w Przywidzu.
Rzeczywiście to jest też tak, że wy potraficie fenomenalnie o tych sowach opowiadać, że potraficie fantastycznie to robić, bo z dziećmi też można przejść, tak?
To jest
podstawa, żeby dzieci się nie nudziły, a tak. Wy nagle potraficie mówić o tym, no jak ta sowa znajdzie mysz, gdy jest ciemno wokół, a ona musi zjeść gdzieś tam w ściółce leśnej w trawie. Biega sobie myszka. Człowiek takiej myszy no, nie dojrze, a ona ją usłyszy.
Usłyszy, niektóre sowy dojrzą nawet, ale przede wszystkim słuch jest tutaj właśnie kluczowy dla sów. I to, co wspomniałeś, że będziemy mówić również dla dzieci. Chcemy, żeby to było prezentacje, żeby były, tak mówię, nie naukowe, bo naukowców nie trzeba informować o tym, jak sowy funkcjonują, bo doskonale wiedzą. Więc staramy się mówić tutaj językiem jak najbardziej popularnym.
Żeby pobudzić wyobraźnię po prostu.
Tak, i pobudzić wyobraźnię, a także jakby troszeczkę odsunąć lęk przed sowami. Podobnie no, wokół sów, jak i wokół nietoperzy narosło bardzo dużo legend. Bardzo dużo negatywnego patrzenia na te ptaki, a warto na nie popatrzeć jako na naszych sprzymierzeńców i coś wspaniałego, co jest bardzo często blisko nas. Wystarczy czasami, zamiast siedzieć przed telewizorem nocą, wybrać się na mały spacer do parku, nawet w mieście, w okolicy starych kościołów, czy na wsi gdzieś w starszy drzewostan i można posłuchać słów.
A teraz będzie długi SMS i bez polskich znaków, to będę miał trudności z przeczytaniem, ale spróbuję. Nawiązując do dylematów, mieszkam w okolicach Przywidza, kocham ten teren, włączam się... Włóczę się często z żoną i dziećmi po lesie. Nad jeziorem oczywiście sezon grzybowy jest wyczekiwany. Uciekłem z miasta przed zgiełkiem. Niestety w kółko wkoło mego domu powstało małe osiedle, gdzie, mówiąc krótko, nie szanuje się przyrody, gdzie grille, głośne imprezy i śmieci. Wydaje mi się, że ludzie jednak nie szukają spokoju, po prostu przenoszą miasto na wieś. Teraz już wiem, że to nie miejsce dla mnie i kupiłem następną działkę. Z uwzględnieniem, że nikt w pobliżu się nie wybuduje. Tak też bywa niestety.
No, jest to dosyć smutny mail, bym powiedział, czy ten SMS, dlatego że on pokazuje, że ciągle gdzieś tam musimy uciekać w poszukiwaniu spokoju, że to miasto, ta cywilizacja idzie za nami. Tak jak mówiłem, no jeżeli ludzie chcą spędzić gdzieś nad jeziorem czas przy grillu, okej, niech to robią, ale niekoniecznie trzeba otwierać od razu samochód, puszczać muzykę na cały regulator. Może dla odmiany właśnie posłuchać trzaskającego węgla w grillu i odgłosów śpiewających ptaków, szumu wiatru, zrelaksować troszeczkę oczy, uszy właśnie od tego wszystkiego cywilizacyjnego zgiełku, który mamy w mieście.
To jest tak naprawdę prosta historia, że jeżeli my będziemy chodzili nad to jezioro, prawda, i czy wjeżdżali tam sobie tym samochodem, grille palili do nocy, biesiadowali, tak, i krzyczeli głośno, to nad tym jeziorem w tej nawet starej, nie wiem, czy lipie, czy w Starym Dębie, już potem sowy nie będzie, koniec.
To jest jedna właśnie z najczęstszych przyczyn, kiedy w ogóle nie tylko sowy, wszystkie inne ptaki, czy wiele innych zwierząt po prostu jak najdalej ucieka. Dlatego, że przede wszystkim hałas, ogromny hałas, zanieczyszczenie hałasem. Teraz mówimy o czymś, czego wcześniej właśnie nie w ten sposób nie definiowaliśmy. Zanieczyszczenie hałasem i zanieczyszczenie światłem. Wszędzie docieramy właśnie z tymi dwoma nowymi zanieczyszczeniami mocno cywilizacyjnymi, które powodują zarówno niszczenie, właśnie płoszenie po prostu regularne i sów, i innych ptaków.
No to ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ostatnie pytanie brzmi, jak już mieszkacie w tych buszkowach, na tym klepisku, tak, na glinie, to macie tam prąd, światło?
Mamy prąd, światło, wszystko, co potrzeba do życia mamy.
Cywilizacja dotarła nawet do buszków, chyba tak się odmienia, czy buszkowych?
Z tą odmianą jest bardzo różnie. Buszkowy, buszkowach, buszkowych, różnie ludzie mówią. Oficjalnie zobaczyłem na oficjalnych stronach chyba gminy, że jest buszkowach się mówi. Więc być może to jest tak.
Bo słuchacze też zwracają uwagę na odmianę. Buszkowy, buszków i w buszkowach.
No właśnie, więc jest tutaj bardzo, bardzo różnie. A wracając do tego, co Arek mówił o domu, to jak Arek będzie chciał sprzedać dom, to ja sprzedam swój i kupię jego gliniany. Ja mam budowany tradycyjnie, że tak powiem, nie tyle tradycyjnie, co nowoczesną technologią, ale chętnie kupię jego dom.
Buszkowy 20, no, noc sów, tak? U Pawła. Początek o godzinie 18. Zapraszamy, polecamy. Paweł Sidło, Arkadiusz Radomski byli naszymi gośćmi.